okręt zaprojektowany był w taki sposób, że maksymalna głębokość zanurzenia wynosiła 220 metrów, natomiast robocza 180. Różni się to tym, że głębokość robocza jest to głębokość, na której okręt może przebywać dowolnie długi czas. Natomiast gdyby przebywał na maksymalnej, mogłyby już nastąpić trwałe odkształcenia kadłuba.
Prędkość podwodna jest wyższa niż na wodna, wynosi 18 węzłów, na wodzie maksymalna tylko 12. Mając na uwadze kształt okrętu podwodnego, znacznie lepiej mu się poruszać, będąc w zanurzeniu, w pełnym zanurzeniu, niż, jak to tylko widać nad wodą, 1/3 okrętu, ze względu na powstające opory.
Będąc pod wodą, nie pokonują oporu falowego.
Około 2 tygodni zajęła operacja przetransportowania okrętu ze Stoczni Wojennej w Gdyni do Muzeum Marynarki Wojennej, gdzie go posadowiono.
No, to jest taka rzecz, która się więcej pewnie nie zdarzy, a on tu pewnie zostanie na lata. Za naszego życia już tego nikt nie ruszy na pewno.
Unikalna sprawa w skali całego kraju, a może i Europy nawet, nie?
Dobra, bo ty zjedziesz z tego. Dobra.
Tak, oglądam, jestem bardzo wzruszona, że to mogę oglądać. Przepraszam, zawsze się wzruszam. To jest przepiękne.
W Gdyni mieszkam 60 lat, ponad, także ojciec był w wojsku, w marynarce wojennej. Długie lata miałem do czynienia z tym wszystkim.
Przyjechaliśmy zobaczyć, bo my jesteśmy w sumie ze Śląska, z Gliwic, więc jesteśmy w Gdańsku i przyjechaliśmy zobaczyć, jak ta operacja wygląda. Był wodowany w zeszłym wieku, czyli w 1966 roku, wtedy, kiedy Beatlesi śpiewali o żółtej łodzi podwodnej. Yellow submarine, yellow submarine, we all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Mówią, że bardzo ciasno, no przekonamy się, jak pójdziemy zobaczyć, jak to wygląda. Odważni ludzie na pewno, nie? Siedzieli w środku. Nie zdecydowałabym się na taki krok.
No ja też nie, ja jestem za duży. Tak, żeby do tego wejść, jestem za duży. Do takiej trumny to na pewno nie.
No to prawda, miejsca jest bardzo mało. Życie zaczyna się od momentu zakrętowania prowiantu, ludzi, wyjścia z zagłówki i zanurzenia. I w tym momencie zaczyna się prawdziwa morska przygoda.
Cała załoga to 24 osoby, oficerów, podoficerów i marynarzy. Okręt ma to do siebie, że wszyscy wiedzą o wszystkich wszystko, ponieważ ludzie są na siebie skazani i rozmawiają z sobą, opowiadają sobie o wszystkim. Razem oglądają filmy, razem grają w jakieś gry, jeżeli coś takiego mają. Czy po prostu siedzą razem na wachcie i w momencie, kiedy się nic nie dzieje, to też wymieniają się różnego typu uwagami.
Byłem związany z marynarką wojenną, z okrętami podwodnymi. Jeszcze na ORP SEMP, ale nie ten, co taki jak ten, tylko ten taki jak orzeł, co zatonął. Z tych pierwszych, powojennych. Chodzę cały czas tu na spacery, dlatego no, między innymi. Ja pływałem w 70 roku, wyszłem z wojska już. A tamten SEMP poszedł na, był został złomowany.
Stale zabiegamy o eksponaty. Bez wątpienia wszystko przebił i to myślę, że w ostatnich 10 leciach największy eksponat, który pozyskaliśmy, to jest okręt podwodny ORP Soku. Okręt podwodny typu Koben, wycofany ze służby, który w 2018 roku opuścił banderę. A właściwie od 2017 roku myśmy starali się o to, aby choć jeden okręt podwodny nie poszedł na żyletki, aby ostał się i aby można było na jego pokładzie, tak mówiąc w cudzysłowie, budować taką narrację o historii nie tylko floty podwodnej, ale generalnie marynarki wojennej. No i po tych wielkich staraniach, gdy okręt wyszedł ze służby, to jeszcze 2 lata trwało, zanim dostaliśmy oficjalnie pismo z Ministerstwa Obrony Narodowej, że minister zdecydował, że okręt podwodny Sokół będzie do dyspozycji Muzeum Marynarki Wojennej. No i to był ten moment taki przełomowy, który zaczął naszą drogę przez mękę, tak to mogę znowu w cudzysłowie powiedzieć, bo od tego momentu zaczęliśmy przedzierać się przez procedury. Okręt notabene zgodnie z procedurami wycofywania sprzętu bojowego był już rozbierany wewnątrz, a więc sprzęty były wynoszone w magazynach komendy portu, składowane i tak dalej, i tak dalej. Po decyzji kierunek ruchu się zmienił i marynarze z powrotem zaczęli montować to, co mogli, oczywiście poza tymi różnymi tajnymi urządzeniami, których my zresztą nie chcieliśmy się dotykać.
Sama obecność okrętu podwodnego w rejonie już jest swoistego rodzaju zagrożeniem dla przeciwnika. Okręt podwodny może atakować zarówno okręty nawodne, jak i okręty podwodne. Może stawiać miny, może wysadzać grupy dywersyjne. Dla porównania można to powiedzieć śmiało. Foxtrot dysponował 10 wyrzutniami torpedowymi, 6 na dziobie, 4 na rufie. Natomiast Coben ma tylko 8 wyrzutni torpedowych na dziobie. Jest to okręt o napędzie konwencjonalnym, spalinowo-elektrycznym, gdzie silniki spalinowe wraz z generatorami prądu stałego ładują baterie, natomiast śruba napędowa napędzana jest prądem stałym z baterii akumulatorów. Dla porównania, Foxtroty, które zostały wycofane i w to miejsce weszły Cobeny, miały 91 metrów długości, Cobeny mają 47, Foxtrot miał 2000 ton wyporności, Coben 520 wyporności nawodnej, 570 podwodnej. Z ilości załogi, gdzie na Foxtrocie było 60 osób, na Cobenach służyło 24 do 26.
Techno. 2020 Sokół był w stoczni wojennej i tam były te ciężkie prace robione, typu wycinanie drzwi, proceduralne różne sprawy związane z tak zwanym pozbawieniem go cech bojowych. Wyjęty został jeden silnik, bo w koncepcji naszej zwiedzania tego okrętu chcieliśmy uzyskać nieco przestrzeni. Okręt podwodny z definicji jest ciasny, a ten jest wyjątkowo ciasny, bo to stosunkowo niewielka jednostka. No więc to też trochę trwało. Ten silnik zresztą został wydobyty. On jest u nas na ekspozycji w tej chwili jako eksponat muzealny. Drugi pozostał, także generalnie okręt wylądował przy naszej ekspozycji w bardzo eksponowanym miejscu, przy bulwarze nadmorskim.
Moja zaszczytna służba na okręcie Soku rozpoczęła się w 2002 roku, kiedy rozpoczęliśmy projekt Coben Til Polen. W ramach tego projektu cztery okręty podwodne typu Coben były transferowane do Polskiej Marynarki Wojennej. Soku jako pierwszy okręt, na którym przechodziliśmy także szkolenie wstępne i zasadnicze. Służbę na okręcie Soku rozpocząłem jako drugi mechanik. Ze zbiorników balastowych wentylowane jest powietrze, w to miejsce wchodzi woda za burtowe, okręt się zanurza. Aby się wynurzyć, należy wypchnąć wodę ze zbiorników balastowych sprężonym powietrzem. Powietrze na okręcie sprężone znajduje się w zbiornikach w butlach.
Miałem, jak to zwykłem mówić, zaszczyt i przyjemność służyć na RP Soku dwukrotnie. Najpierw byłem zastępcą dowódcy okrętu, a potem po epizodzie sztabowym wróciłem na stanowisko dowódcy tego okrętu. Przybył do Polski w 2002 roku, jeszcze pod norweską banderą, zmieszaną załogą. To było właśnie ciekawe, że pierwsze dwa, i Soku, i Semp, przypływały zmieszanymi załogami i dopiero w Polsce podnoszono na nich banderę. Dopiero Bielik i Kondor miały podnoszone bandery w Norwegii i już przypłynęły do Polski jako polskie okręty. Służył w polskiej marynarce wojennej do 8 czerwca 2018 roku, czyli 16 lat. Służba na okręcie podwodnym to nie tylko obowiązek, to przede wszystkim wyróżnienie. Już jak przyszedłem na studia, to mówiło się, że najlepsi pójdą na okręty szkolne i podwodne. Marynarze okrętów podwodnych stanowią elitę każdej marynarki wojennej. Mamy nawet takie żartobliwe powiedzenie, że wszystko co pływa dzieli się na dwie kategorie. Są okręty podwodne i są okręty cele. Nam udawało się wyróżnić jeszcze trzecią kategorię jednostek pływających, tych na które szkoda torpedy. Każdy okręt traktujemy jak drugi dom i wspominam go bardzo dobrze. Znakomity mechanizm obsadzony przez fantastycznych ludzi. No, rola dowódcy to jest, jak mówią niektórzy złośliwcy, dowódca nic nie robi. Ale dowódca odpowiada za wszystko, co się dzieje z okrętem i na okręcie. To on podejmuje decyzje, co ten okręt będzie robił, gdzie on będzie płynął, w jaki sposób okręt wykona postawione zadanie. Podstawowym zadaniem wojska w czasie pokoju jest szkolenie się, przygotowanie się do tej wojny, która oby nie nadeszła. Uczymy się do perfekcji opanowywać obsługę mechanizmów sprzętu wojskowego, tego co nam powierzono i tego co teoretycznie moglibyśmy w przyszłości użyć. Każde ćwiczenia typowo bojowe, takie jak Danex, to są ćwiczenia, na których okręt podwodny jest celem. Siły nawodne próbują go wykryć, natomiast on próbuje się albo przedrzeć przez barierę, albo podejść do jednostki, która określana jest jako high value unit i aplikacyjnie ją zatopić.
Na pewno najważniejszym wydarzeniem w działalności Sokoła był udział w pierwszych ćwiczeniach Crown Eagle w 2003 roku. Ćwiczenie odbywało się u wybrzeży z Szwecji, koło miasta Karlskrona. Zadaniem było przećwiczenie zdolności ratowania załóg okrętów podwodnych. Mając w pamięci niedawny wypadek Kurska, pierwszy raz okręt polski położył się na dnie i na głębokości 40 metrów do okrętu zadokował pojazd ratowniczy szwedzki URF. Morale na okręcie wzrosło. Połączyły się okręty pod wodą, zarówno ci, którzy przypłynęli pojazdem ratowniczym, a także załoga przeszli między jednostkami. Każdy mógł zobaczyć, jak to wygląda.
Została wypompowana woda, wyrównane ciśnienie i najpierw ratownicy zeszli na pokład okrętu, a później cztery osoby, w tym ja, miały możliwość wypłynięcia tym pojazdem ratowniczym na powierzchnię. I muszę powiedzieć, że to było dla mnie jako podwodniaka jedno z najdziwniejszych doświadczeń, kiedy stałem na pokładzie Bellowsa, to jest ten szwedzki okręt, z którego URF był opuszczany, i wiedziałem, że mój okręt gdzieś leży na dnie, ale nawet nie potrafiłem powiedzieć, w którym miejscu. Z powrotem wróciliśmy na okręt tą samą drogą. No, załoga wynurzyłaby się bez nas, ale wróciliśmy na swoje miejsce. Po raz drugi została przećwiczona procedura dokowania tego URF-a do okrętu, który leżał na dnie, symulując, że leży na dnie i nie jest się w stanie samodzielnie wynurzyć.
W czasie trwania projektu Cobentyl Poland w ramach szkolenia i obchodów Dnia Zwycięstwa zostaliśmy wysłani wraz z załogą norweską, szkolącą nas, instruktorami norweskimi, do Lillesand, jeśli dobrze pamiętam nazwę miejscowości, taka znana ponoć norweska miejscowość turystyczna. W ramach przejścia do tej miejscowości oczywiście odbyliśmy tradycyjne, rutynowe zanurzenie. Należy tutaj wspomnieć, że pierwsze zanurzenie zawsze jest na maksymalną dopuszczalną głębokość. W czasie tego procesu zanurzenia następuje stopniowe sprawdzanie co jakiś czas szczelności okrętu. Okręt był szczelny, padła komenda do wynurzenia i w tym momencie sternikowi pomyliły się kierunki. Zamiast wynurzyć, zanurzył okręt głębiej, o całe 4 metry, no ale to wystarczyło, żeby nastąpił gwałtowny wyciek. Wydmuchało uszczelkę, nastąpił gwałtowny przeciek w siłowni wody do okrętu, powstała taka mgła. Może sobie wyobrazić taką bardzo intensywną mrzawkę, która pod dużym ciśnieniem dostaje się, atakuje w oczy. No i nastąpiła cała akcja, może nie ratunkowa, ale działania mające na celu uszczelnienie okrętu i jak najszybsze zmniejszenie głębokości.
Rozumiem, że się udało.
No oczywiście, dlatego rozmawiamy. Każda nieszczelność może mieć wpływ na to, że okręt może przepaść, może zatonąć. Mamy przypadki z ostatnich lat, czy to San Juan. Jako ciekawostkę powiem, że moje pierwsze zanurzenie było 10 dni po tym, jak Kursk zaginął. Moja mama bardzo czule się ze mną żegnała, jak dowiedziała się, że pierwszy raz się będę zanurzał na okręcie podwodnym. Tak, Kursk tutaj jest bardzo istotnym przykładem. Z doświadczenia wiemy, że kobeny same w sobie są, nie będę się bał tego użyć, tego sformułowania, są idiotoodporne i wybaczały sporo błędów i bardzo przyjemne w obsłudze i w eksploatacji. Jeśli Państwo będziecie zwiedzać Sokoła, zobaczycie, że tak naprawdę jest tylko jeden korytarz. Jeden korytarz, może z dwoma załukami, w którym jest mesa i WC i łazienka. No oraz oczywiście trzy kabiny dowódcy, kabina hydro i kabina radio. A reszta to jest wszystko urządzenia rozmieszczone wzdłuż jednego korytarza. Jako ciekawostkę powiem, iż od miejsca, gdzie mogłem odpoczywać, zjeść posiłek, do miejsca, gdzie pełniłem wachtę, miałem z zakrętami łącznie 8 metrów odległości. Kubatura okrętu niewielka, te bliskie odległości, między urządzeniami, między mesą, a siłownią okrętu, czy przedziałem torpedowym, ciężko to nawet nazwać przedziałem torpedowym, była część, gdzie były wyrzutnie torpedo, były tak bliskie, że ludzie cały czas mogli się obserwować, widzieć, rozmawiać ze sobą, ale przede wszystkim należało się skupić na swoich obowiązkach.
My śmialiśmy się, że to jest Big Brother bez kamer, dlatego że 24 ludzi było zamkniętych na bardzo małej powierzchni, w bardzo małej przestrzeni. Oni się z sobą zderzali, ale praktycznie nie było konfliktów. To jest niesamowite, co cechuje załogi okrętów podwodnych, że ludzie zamknięci w tak małej przestrzeni nie walczą z sobą. Tam zdarzały się gdzieś jakieś drobne spięcia, ale to było momentalnie prostowane. Na okręcie podwodnym typu Koben jest tylko 17 koi na 24 ludzi. Tylko dowódca ma własną koję, reszta koi jest wykorzystywana rotacyjnie, więc tam nikt nie jest u siebie. To jest takie trochę dziwne, nie? Bo jedna osoba zwija swój śpiwór, idzie na wachtę, druga przychodzi i na tej samej koi rozwija swój śpiwór. Kabina dowódcy to jest jedyna jedynka na okręcie, natomiast jest bardzo specyficznie usytuowana. Gdy ludzie będą zwiedzać, zobaczą, że to jest coś wielkości niemalże budki telefonicznej, gdyż nogi dowódcy znajdowały się już w kabinie hydro, tak były podzielone poziomy, a ponadto usytuowana jest ona w centrali, czyli stanowisku dowodzenia okrętem. Mówiło się, że dowódca nie śpi, dowódca tylko odtwarza gotowość. Kabina nie ma drzwi, tylko kotarę, więc jeżeli cokolwiek działo się w centrali czy z okrętem, dowódca momentalnie się budził i on o tym wiedział. I od razu był w centrum wydarzeń. Mesa na tym okręcie to jest 9 metrów kwadratowych. 9 metrów kwadratowych, które 24 ludziom służy do tego, żeby tam spać, jeść i spędzać czas wolny. Obraz przedstawiający sokoła, ptaka sokoła, czyli patrona naszego imienia. Był wyeksponowany, znajdował się po wejściu do mesy na lewej burcie obok miejsca należnego dowódcy.
Czyli obok pana wisiał.
Dokładnie. I to jest następna taka rzecz, że tylko dowódca ma swoje miejsce na mesie. Cała reszta miejsc to siada ten, kto przychodzi. Posiłki wydawane są na zmianę. Natomiast na miejscu dowódcy siada tylko dowódca. To taki przywilej. Gospodarka słodką wodą na okręcie podwodnym jest niezwykle racjonalna i oszczędzamy tą wodę. Na okręcie załoga się nie goli, bo to też oszczędza wodę. Natomiast kąpiel zarządza się raz na dwa, raz na trzy dni w zależności od reżimu pływania. I był czas, kiedy organizowaliśmy konkursy, kto zużyje najmniej wody, więc rekord to wzięcie prysznica przez super sierżanta Janka w 1,5 litra wody, tylko jemu było łatwiej, bo on ogolił głowę na zero. Natomiast jak zastępca dowódcy okrętu zużył 8 litrów wody, został wybuczany przez załogę.
Niektórzy byli odpowiedzialni za ładowanie powietrza, uruchamianie silników spalinowych, elektrycy byli odpowiedzialni za główny silnik elektryczny, za generatory prądu stałego, za baterie, za wszystkie urządzenia elektryczne. Jest to obsługa sprzętu, obsługa uzbrojenia. Ja później jako pierwszy mechanik będę odpowiedzialny za zanurzenie, wynurzenie okrętu, za prawidłowe funkcjonowanie, za bezpieczne pływanie podwodne. No kucharz wiadomo, kucharz był odpowiedzialny za kuchnię, za przygotowanie posiłków, no jednak posiłki to ważna rzecz, żeby morale było wysokie i tutaj trzeba wspomnieć o kucharzach, że byli bardzo istotnym elementem, bardzo istotnym składnikiem załogi okrętu podwodnego.
Są nadal.
Nawet. Pierwszy mechanik jest praktycznie drugi po Bogu na okręcie. Dowódca wydaje rozkazy, rolą mechanika jest je zrealizować w zakresie wynurzenia, zanurzenia przede wszystkim okrętu. Jako ciekawostkę powiem, że wynurzyć jest łatwiej niż zanurzyć. To się wiąże z przygotowaniem okrętu do zanurzenia, sprawdzeniem jego szczelności, z przeliczeniem ciężarów, jakie zostały na okręt przyjęte. Sam proces otwarcia zbiorników, kolejność otwarcia odwieczników, zbiorników balastowych jest dosyć istotny. Może się zdarzyć tak, że okręt przysłowiowo zawiśnie w toni wodnej, nie będzie chciał się ani zanurzyć, ani wynurzyć, ani przegłębić na dziób, ani na rufę. No i wtedy trzeba reagować. Czy to będzie reakcja na przyjęciu dodatkowej wody do zbiorników regulacyjnych, czy też zmianę prędkości na głównym silniku elektrycznym, czy też zmianę kątu wychylenia sterów głębokości. Techno.
sposób marynarze dostawali się do środka?
Kiedy okręt znajdował się w porcie, były dwie opcje. W dziobowej części okrętu znajduje się właz dziobowy, w kiosku znajduje się drugi właz. Natomiast w momencie, kiedy okręt wychodził w morze, nie było mowy o tym, żeby dziobowy właz był otwarty, bo gdyby wlała się do niego woda, okręt momentalnie by zatonął, więc tylko i wyłącznie wejście przez kiosk. My, jako była załoga ARP Sokół, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, iż z okrętu będzie muzeum. Kiedyś z dumą przeprowadzaliśmy swoich synów i pokazywaliśmy im, gdzie tata pracował. A dzięki temu, że został wyjęty na brzeg i postawiony tu obok muzeum, będziemy mogli przeprowadzić również nasze wnuki i nasze niezwykłe opowieści nabiorą wiarygodności.